Wierzę, że Bóg chce, abym dzisiaj poruszył zagadnienie służby i usługiwania. Często zapominamy, że słowo minister faktycznie oznacza sługę. W języku angielskim słowo minister oznacza ministra, a także pastora, osobę pełniącą obowiązki duszpasterskie czy usługującą w zborze. Czasami mówimy o osobie usługującej, tak jakby to była osoba pełniąca wysoki urząd. Takie wyobrażenie o osobie usługującej jest bardzo fałszywe. Uświadomiłem to sobie szczególnie wyraźnie 3 lata temu, w czasie naszego pobytu w Pakistanie. W czasie kontroli paszportowej urzędnik zapytał mnie o mój zawód. Wiedząc, że Pakistan to kraj muzułmański, nie chciałem zdradzić zbyt wiele. To też odpowiedziałem, że jestem ministrem, to znaczy osobą usługującą. Kiedy urzędnik to usłyszał, zaczął mnie traktować jak dostojnika. Dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że wziął mnie za ministra rządu Stanów Zjednoczonych. Ten przykład pokazuje, jak fałszywe znaczenie zostało nadane słowu minister. Obecnie oznacza kogoś ważnego, dostojnika, ale pierwotne i faktyczne znaczenie tego słowa to sługa, osoba usługująca innym. Podobnie rzecz się ma ze słowem diakon. Słowo diakon oznacza po prostu sługę, ale bardzo wielu ludzi pełniących funkcję diakona nie zdaje sobie sprawy z tego, że są sługami. Myślę, że niektóre kościoły wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby ciało, które nimi kieruje, nie nazywano radą diakonów, ale radą sług. Innymi słowy, człowiek nadał nowe znaczenie słowom, które odnoszą się do chrześcijańskiego życia. Dlatego na tym wykładzie, z Bożą pomocą, chciałbym wrócić do niektórych podstawowych spraw związanych z byciem sługą. Chcę, aby jedna sprawa od samego początku była jasna. Nie będę mówił o zestawie praw czy zasad, które należy przestrzegać, ale o duchowej postawie, którą nazywam postawą służenia. We współczesnym Kościele istnieje wiele kontrowersji dotyczących kwestii poddania i uległości. Niektórzy ludzie są za poddaniem, inni sprzeciwiają się temu. Myślę, że rozumiem oba punkty widzenia. W nauczaniu na temat zagadnienia poddania i uległości kryje się niebezpieczeństwo bardzo jednostronnego podejścia. Uważam jednak, że każdego chrześcijanina bezwzględnie powinna cechować gotowość do poddania się i uległości. Nie chodzi tu o całkowitą uległość w każdej sytuacji, ale o postawę uległości. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że na duchowym charakterze każdego chrześcijanina, który nie wyrobił sobie takiej postawy, zaznacza się poważna rysa. Twierdzę, że postawa poddania i uległości nierozerwalnie wiąże się z pełnym oddania naśladownictwem Jezusa. Chodzi tu o postawę, a nie o działanie. Jeśli z pewnych względów odmówimy posłuszeństwa, jak na przykład miało to miejsce w przypadku apostołów, to mimo to możemy zachować postawę uległości. Istnieje taka ewentualność, że dzieci, które w pewnych przypadkach odmówiły wykonania tego, czego wymagali rodzice, zachowały postawę uległości. Jednak bunt, sprzeciwianie się, pewność siebie czy arogancja nie przystoją chrześcijaninowi. Zawsze zadziwia mnie to, że biblijny obraz Boga jest całkowicie sprzeczny z wyobrażeniami ludzi. Studiowałem bardzo wiele różnych filozoficznych koncepcji Boga. Ich autorzy twierdzili, że dochodzili do nich na drodze rozumowania. To ciekawe, że ich koncepcje Boga zaprzeczały sobie nawzajem. Jeden filozof twierdził, że Bóg jest jedyną rzeczywistością, podczas gdy drugi dowodził, że Boga w ogóle nie ma. Między tymi skrajnymi było również bardzo wiele pośrednich koncepcji. Arystoteles uznał, że zdolności umysłowe są największymi zdolnościami człowieka i dlatego twierdził, że Bóg musi być doskonałym umysłem. A skoro Bóg jest doskonałym umysłem, to może On kontemplować tylko to, co jest doskonałe. W związku z tym, według wyobrażeń Arystotelesa, Bóg jest umysłem kontemplującym umysł. Oczywiście taka koncepcja Boga nie daje odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Choćby na to, dlaczego Bóg w takim razie zadał sobie trud stworzenia tylu różnych rzeczy. W świetle Biblii żadna ludzka istota nie byłaby w stanie poznać Boga bez boskiego objawienia. Przede wszystkim już w pierwszym wersecie Biblii znajdujemy paradoks językowy, który służy wyrażeniu prawdy, że Bóg jest jednocześnie jednością i wielością. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 1, werset 1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. W wersji hebrajskiej słowo Bóg użyte jest w liczbie mnogiej. Posiada przyporządkowaną tej liczbie końcówkę. Jednak czasownik stworzył występuje w liczbie pojedynczej. Z pierwszych kilku słów dowiadujemy się o tym, że Bóg jest jednocześnie jeden, jak i więcej niż jeden. W istocie reszta Biblii rozwija tę prawdę, w pełni objawiając trzy osoby trójjedynego Boga. Ojca, Syna i Ducha. W tym kontekście chcę podkreślić jeden ważny fakt. Poddanie, uległość i służba są cechami wiecznej natury Boga. Jak długo istnieje Bóg, tak długo istnieją również poddanie, uległość i służba. Te sprawy nie pojawiły się wraz ze stworzeniem człowieka, ale są wieczne, podobnie jak sam Bóg. To odnosi się do stosunków między boskimi osobami, zanim nastąpiło stworzenie, zanim zaczął się czas i pozostaną takie na zawsze, przez całą wieczność. Chciałbym teraz krótko przyjrzeć się stosunkowi Jezusa jako Syna do Ojca. Jezusa cechuje całkowite poddanie, doskonała uległość i wieczne wypełnianie służby. Przeczytajmy w związku z tym kilka fragmentów Pisma Świętego. Zacznijmy od Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 19. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Jezus nigdy niczego nie inicjował w swoim życiu. Inicjatywa zawsze pochodziła od Ojca. W wersecie 30 mamy odnotowane następujące słowa Jezusa. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę Tego, który mnie posłał. Kiedy Jezus mówi, że sam z siebie nie może niczego uczynić, to wskazuje na fakt, że jest całkowicie zależny od Ojca. Jan, rozdział 8, wersety 28 i 29, przytacza następujące słowa Jezusa. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Jezus nie mówił niczego, czego Ojciec wcześniej Go nie nauczył. Nie czynił niczego sam z siebie. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Taka była zawsze postawa Syna wobec Ojca. Jezus mówił do uczniów. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 10. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Jezus trwa w miłości Ojca dzięki temu, że stale przestrzega Jego przykazań. Ta prawda odnosi się nie tylko do ziemskiego życia Jezusa, ale także do życia w wieczności. W 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł pisze o uwieńczeniu Bożych planów. Po pierwsze, tłumaczy, że Ojciec sprawi, iż wszystko zostanie poddane Synowi. Wszyscy wrogowie dostaną się pod stopy Jezusa. Kiedy to się stanie, to z kolei Syn podda samego siebie Ojcu na wieki. Oto Jego słowa. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 28. A gdy Mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który Mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Przez całą wieczność Syn, jako jedna z osób trójjedynego Boga, będzie poddany Ojcu. Poddanie zaczęło się w wieczności i będzie trwało przez całą wieczność. Uważam, że przykład wiecznego poddania Jezusa Ojcu powinien przyczynić się do zmiany naszej postawy wobec tej kwestii. Żyjemy w czasach, w których słowo sługa stało się poniżające. Nikt dziś nie chce być sługą. Nawet jeśli to zajęcie jest dobrze płatne, niewielu ludzi się na nie decyduje. Taka postawa pozostaje w całkowitej sprzeczności z tym, co głosi Biblia. Stosunek chrześcijan do poddania i służby wskazuje na to, że do Kościoła przeniknął duch tego świata. Wielu członków Kościoła myśli o poddaniu i służbie tak jak ludzie ze świata. Scharakteryzujmy teraz stosunek trzeciej osoby trójjedynego Boga, Ducha Świętego, do Ojca i do Syna. Przeczytajmy w tym celu kilka fragmentów z Ewangelii Jana. Oto pierwszy z nich. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, to znaczy Duch Święty, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Obietnica przyjścia Pocieszyciela została zrealizowana w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Ojciec i Syn Go przysłali. Duch Święty wypełnił w posłuszeństwie wolę Ojca i Syna. Jan powiada, rozdział 16, werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. Widzimy, że Duch Święty również nigdy nie przejmuje inicjatywy. To bardzo interesujące, że Syn nigdy nie przejmuje inicjatywy od Ojca, a Duch nigdy nie przejmuje inicjatywy ani od Ojca, ani od Syna. Mówi tylko to, co usłyszy. Jezus powiada o Duchu Świętym, rozdział 16, werset 14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty nigdy nie domaga się ani nie szuka chwały dla samego siebie. Jedynym jego celem jest uwielbienie Jezusa. Jeśli coś w Kościele przynosi chwałę Jezusowi, to z pewnością zostało zainspirowane przez Ducha Świętego. Jeśli coś nie przynosi chwały i nie służy uwielbieniu Jezusa, zapewne nie pochodzi od Ducha Świętego. Jeśli coś oddaje hołd człowiekowi lub wywyższa jakąś doktrynę albo sprawia, że jakiś kościół zaczyna mieć wysokie mniemanie o sobie, to możecie być prawie pewni, że nie zostało to zainspirowane przez Ducha Świętego. Musimy powiedzieć, że Jezus, Syn Boży, w czasie pobytu na ziemi był przede wszystkim sługą. Przeczytajmy teraz fragment z 20 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jeśli ktoś z was ma ambicje, aby zostać liderem, to znajdzie w tym rozdziale opis najpewniejszej drogi do awansu. W Królestwie Bożym nie ma innego sposobu promocji. Sami możemy nawet wpływać na to, jak wysoko zajdziemy. Za chwilę wytłumaczę, co mam na myśli. Mateusz powiada, rozdział 20, wersety od 25 do 28. Ale Jezus, przywoławszy ich, to znaczy uczniów, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Czy chcecie osiągnąć wielkość? Jeśli tak, to bądźcie sługami. Aby znaleźć się na górze, najpierw trzeba zejść na sam dół. O tym bardzo wyraźnie mówi Ewangelia Mateusza. Jeśli chcesz być wielki, to zostań sługą. A jeśli chcesz być przywódcą, to zostań niewolnikiem. Mówiąc inaczej, tak jak wysoko zajdziesz, jest uwarunkowane tym, z jakiego poziomu wystartujesz. Według Mateusza, rozdział 20, werset 28, Jezus swoim własnym przykładem dowiódł tej prawdy. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Niewątpliwie postępowanie Jezusa stanowi wzór dla każdego, kto chce usługiwać w Kościele. Nie jesteśmy po to, aby nam służono, ale po to, abyśmy innym służyli. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy spełni najbardziej służebną czynność, na którą nikt inny nie chciał się zdecydować. Wziął ręcznik, misę i umył uczniom stopy. Opowiada o tym 13 rozdział Ewangelii Jana. Ilu z was obmyło już kiedyś komuś nogi? Myślę, że zgodzicie się ze mną, iż nie sposób być pysznym i wyniosłym, kiedy myje się komuś nogi. Przy okazji powiem wam, że Bóg dał mi w 1970 roku szczególne zadanie, abym modlił się za ludzi, modląc się o ich nogi. Wielu z was widziało, jak to robię. Modliłem się dosłownie o tysiące par nóg. Jestem ekspertem w mierzeniu nóg. Niektórzy z moich drogich przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, którzy również usługują, mówili mi: słuchaj, bądź ostrożny, masz reputację dobrze wykształconego biblijnego nauczyciela, ale zniweczysz ją, jeśli będziesz chodził, klękał przed ludźmi i mierzył im nogi. Myślałem nad tym i w końcu doszedłem do wniosku, że nie można zajmować lepszej pozycji niż na kolanach u stóp ludzi, którym się usługuje. W związku z tym z radością wypełniłem swą powinność i Bóg mi w tym błogosławił. Muszę powiedzieć, że setki ludzi świadczyło, iż zostali cudownie uzdrowieni, kiedy w taki sposób niosłem im swą posługę. Ja sam nie wymyśliłbym takiego sposobu. To był Boży pomysł. Wspomniałem o tym dlatego, że czasami nasi przyjaciele, kierujący się nawet najlepszymi intencjami, myślą inaczej niż Pan. Pomimo to, niech ich Bóg błogosławi. Wróćmy do 13 rozdziału Ewangelii Jana i przeczytajmy, co Jezus powiedział uczniom po tym, jak umył im nogi. Ewangelia Jana, rozdział 13, wersety od 12 do 15. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Czy to nie jest jasno powiedziane? Chyba nie można tego nie zrozumieć. Jezus mówi: dałem wam przykład. Następnie Jezus dopowiedział, rozdział 13, werset 16: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Całą swoją wypowiedź Jezus podsumował następującymi słowami. Werset 17. Jeśli to wiecie, błogosławieni, szczęśliwi jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie to, co wiemy, czyni nas szczęśliwymi, ale to, co robimy. Wielu z nas wie dużo rzeczy, ale ich nie robi. Dlatego raczej jesteśmy dalecy od szczęścia. Jednak kiedy postępujemy zgodnie z tym, co wiemy, stajemy się szczęśliwi. W 21 rozdziale Ewangelii Mateusza jest opisane wydarzenie, które nastąpiło po zmartwychwstaniu Jezusa. Poświęćmy mu teraz nieco więcej uwagi. Jezus był sługą na ziemi, ale możemy powiedzieć, że nawet po zmartwychwstaniu nadal usługiwał swoim uczniom. Uważam to wydarzenie za bardzo zabawne. Szymon Piotr był przewodnikiem, liderem uczniów. A wiecie, że przewodnikiem nie zawsze jest ten, kto został nim nazwany. Jest nim ten, za kim idą ludzie. Piotr przewodził pomimo wszystkich swoich błędów. Kiedy uczniowie byli razem, Piotr powiedział, idę łowić ryby. Gdy to usłyszeli, oświadczyli, że idą z nim. Nie sądzę, żeby im brakowało żywności. I o ile dobrze wiem, Jezus wezwał ich wcześniej do porzucenia rybactwa dla innych celów. Jednak poszli z Piotrem łowić ryby i mimo, że łowili całą noc, niczego nie złowili. Wielu z nas usługujących postępuje podobnie. Wracamy do tego, od czego odwiódł nas Bóg, nie dlatego, że znaleźliśmy się w wielkiej potrzebie finansowej, ale dlatego, że po prostu nie wiemy, co dalej robić. Wierzcie mi, że kiedy tak się dzieje, to możemy łowić całą noc i niczego nie złapiemy. Kiedy nastał ranek, a uczniowie jeszcze pozostawali w łodzi, zauważyli na brzegu jakąś postać, która zwróciła się do nich z zapytaniem. Chłopcy, czy macie coś do chleba? Tak dosłownie brzmiało pytanie, które zadał im Jezus. Jezus nie pytał, czy brakuje im żywności, ale o to, jakie są ich motywy łowienia. Potem zapytał, czy coś złapali, a oni odrzekli, że nie. Udzielili bardzo prostej, krótkiej, przeczącej odpowiedzi. Po całonocnym połowie mieli dość kwaśne miny, a tu jeszcze ktoś zaczął ich wypytywać, czy coś złowili. Wówczas Jezus powiedział, żeby zapuścili sieć po drugiej stronie łodzi. Czy wiecie, co się potem stało? Nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczniowie zdali sobie sprawę, że tą osobą był Pan. Niektóre z tych doświadczeń są mi dobrze znane. Kiedy wracamy do spraw, od których odeszliśmy wskutek powołania nas przez Pana, to możemy łowić całą noc i żadnej ryby nie złapiemy. W takiej sytuacji nie chcemy się przyznać, że powodem naszego powrotu do starych nawyków są niewiara i nieposłuszeństwo. Kiedy uczniowie przybili do brzegu, zobaczyli siedzącego Jezusa. Moje zdziwienie budzi fakt, że był to zmartwychwstały Pan z milionami aniołów na swoje rozkazy. Jan powiada, rozdział 21, wersety od 9 do 12. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. Nie były to ryby, które złapali, rzekł im Jezus. Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. Cudownie jest, kiedy po całonocnym połowie znajdzie się na brzegu ktoś z ciepłym i świeżym posiłkiem. Ewangelia Jana, rozdział 21, wersety 12 i 13. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Jezus wchodził w koło i usługiwał, obdzielając każdego z nich chlebem i rybą. Nigdy nie przestał być sługą. Chociaż mógł wezwać miliony aniołów i kazać im zrobić śniadanie dla swoich uczniów, to jednak sam się tym zajął. Myślę, że kiedy przeanalizujecie głębiej tę scenę, lepiej zrozumiecie charakter Jezusa. Wierzę, że również taki sam charakter mają słudzy Pana. Ciągle myślę o apostole Pawle, o którym jeszcze później powiemy. Teraz chciałbym tylko przypomnieć wydarzenia związane z rozbiciem statku u wybrzeża Malty. Wszyscy, którzy z Pawłem płynęli, byli zziębnięci i przemoczeni. Zbierali drewno na ognisko. Kiedy Paweł podnosił kawałek drewna, ukąsiła go żmija. Nie chcę teraz zajmować się żmiją. Chcę tylko powiedzieć, że Paweł nie stał i nie przyglądał się, jak inni coś robią, ale zbierał drewno razem z nimi. Cechą, która wyróżnia Ducha Świętego, jest służenie. Można to zobrazować na wiele różnych sposobów. Ja posłużę się przykładem z 24 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nie będziemy czytać tego rozdziału, bo jest bardzo długi. Mówi o tym, jak Abraham pozyskał żonę dla swojego syna Izaaka. Abraham wezwał sługę, wydał mu instrukcję i wysłał go do Mezopotamii po pannę młodą dla swojego jedynego syna Izaaka. Ta prawdziwa historia jest jednocześnie piękną przypowieścią. Z życiem Abrahama wiążą się co najmniej dwie takie przypowieści. Pierwsza dotyczy złożenia ofiary z Izaaka na górze Moria, a druga dotyczy sprowadzenia żony dla Izaaka. W drugiej przypowieści Abraham jako ojciec symbolizuje Boga Ojca, Izaak jako syn symbolizuje Jezusa Chrystusa, syna. Rebeka jako oblubienica symbolizuje Kościół. W tej historii występuje jeszcze jedna ważna postać. Sługa, którego imię nie zostało wymienione. Kogo ten sługa symbolizuje? Sługa symbolizuje Ducha Świętego. Sługa to autoportret Ducha Świętego. Myślę, że treść całego 24 rozdziału odnosi się do niego, ale on nigdy sam siebie nie nazywa po imieniu. Sługa wziął wielbłądy i pojechał do Mezopotamii ze szczegółowymi poleceniami wydanymi przez Abrahama. Kiedy dojechał na miejsce, modlił się tymi słowy: Panie Boże Abrahama, mój mistrzu, pokaż mi, która z młodych kobiet najbardziej nadaje się na żonę. Niech to będzie ta, która naczerpie wody nie tylko dla mnie, ale i dla moich wielbłądów, gdy ją o to poproszę. Kiedy otworzył oczy, zobaczył Rebekę. To była natychmiastowa odpowiedź na modlitwę. Następnie sługa poprosił Rebekę, żeby mu dała pić. Na co ona odpowiedziała, że naczerpie wody dla niego i jego wielbłądów. Ktoś, kto nie zna Bliskiego Wschodu, może tej sytuacji w pełni nie zrozumieć. Chodzi o to, że wielbłąd może wypić nawet 150 litrów wody. Tam było 10 wielbłądów, zatem należało naczerpać 1500 litrów wody. To też wolno nam przypuszczać, że Rebeka była krzepką młodą kobietą, a nie tylko małą religijną osóbką. Kiedy o tym mówię, zawsze przypomina mi się rozmowa z jednym z moich afrykańskich studentów w Kenii. Zawsze ciekawił mnie ich sposób myślenia. Kiedy pewnego razu szliśmy razem, zadałem mu bez żadnego ostrzeżenia następujące pytanie. Powiedz mi, jaką kobietę chciałbyś poślubić? To pytanie nie wytrąciło go z równowagi i bez chwili zastanowienia odpowiedział. Musi być ciemnoskóra i krzepka. Nie wiem, jakiego koloru skóry miała Rebeka, ale na pewno nie białą. Natomiast nie ulega wątpliwości, że była krzepka. To jest dobra ilustracja Kościoła, który opiera się na wierze i uczynkach. Wróćmy do Rebeki i sługi. Kiedy sługa rozpoznał w niej oblubienicę, wyjął klejnoty, ozdobił nimi jej twarz i w ten sposób została przez niego wyróżniona jako wybrana oblubienica. Patrząc na tę historię jako na przypowieść, Nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób Kościół, który odmawia przyjęcia darów Ducha Świętego, może kiedykolwiek zostać oblubienicą. Znacie dalszy ciąg tej historii. Rebeka zabrała sługę do domu, przedstawiła go rodzinie, a następnie wyjechała z nim. Pamiętajcie, że Rebeka nie znała drogi, nie wiedziała, za kogo ma wyjść za mąż. Nie wiedziała niczego o miejscu, do którego jechała. Całkowicie polegała na jednej osobie, słudze. Wszystko, czego dowiedziała się o Abrahamie i Izaaku, dowiedziała się od niego. W tej samej sytuacji znajduje się Kościół. Tylko na jednej osobie możemy polegać i tylko jedna osoba może nam towarzyszyć przez całą drogę, jaką musimy odbyć od miejsca, w którym jesteśmy, do miejsca uczty weselnej baranka. Tą osobą jest Duch Święty. On jest sługą trójjedynego Boga i w pewnym sensie sługą Kościoła. Poświęćmy teraz nieco czasu Pawłowi jako słudze. Paweł to tylko jeden z wielu możliwych przykładów sług, ale zajmijmy się właśnie nim. Otwórzmy list do Rzymian i odczytajmy ten fragment, rozdział 1, werset 1, w którym Paweł krótko przedstawia sam siebie. Paweł, sługa, niewolnik Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła. Zwróćcie uwagę na kolejność. Najpierw Paweł podaje, że jest niewolnikiem, a dopiero później, że jest apostołem. Dla Pawła ważniejsze było to, że jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa niż apostołem. Miałem kiedyś przyjaciela, który wychował się w walijskim kościele apostolskim. Był kaznodzieją, ale był bardzo niezadowolony ze sposobu, w jaki został wychowany. Powiedział mi kiedyś coś, czego nigdy nie zapomnę. Apostołowie to nie ludzie, którzy znajdują się na górze, a pozostałych wiernych przytrzymują na dole. Oni zajmują miejsce na samym spodzie w celu podtrzymywania oraz podnoszenia innych do góry. Jakaż to różnica? Potwierdzenie tego znajdziecie w objawieniu Jana, rozdział 21, werset 14. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Apostołowie to fundament, najniższy poziom. To jedna z duchowych prawd. Główne służby zostały umieszczone na samym dole, bo chodzi tu o podnoszenie ludzi do góry, a nie spychanie w dół. Myślę, że zainteresuje Was to, jak wygląda praca i zakres obowiązków apostołów. Wspominałem Wam o naszej podróży do Gany, w czasie której zebraliśmy najwięcej doświadczeń w naszym życiu. Pojechaliśmy tam w ubiegłym roku. Tamtejsi ludzie 3-godzinne kazanie uważają za krótkie. Dlaczego tak szybko skończyłeś? Pytali. Któregoś dnia zamierzałem nauczać na temat darów służby, a w tym przypadku dobrze jest wyjść od apostołów. Kiedy zacząłem mówić o apostołach, to nie mogłem skończyć. Duch Święty miał w tym swój cel, który dopiero później odkryłem. Na koniec zapytałem, kto z Was chciałby być apostołem? Bardzo wielu młodych ludzi powstało i podniosło ręce. Powiedziałem do nich, zastanówcie się przez chwilę, najpierw zapoznam Was z zakresem obowiązków i charakterem pracy, którą apostołowie mają do wykonania. Po wysłuchaniu tego odpowiedzcie jeszcze raz, czy nadal rzeczywiście chcecie być apostołami. Tego rodzaju informacji znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian. Przydaje się ona zwłaszcza charyzmatykom. Jest ona także przeznaczona dla Was i dla mnie. Cytuję, pierwszy list do Koryntian, rozdział 4, wersety od 8 do 13. Już jesteście nasyceni i już wzbogaciliście się.
bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie i jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich, aż dotąd. A teraz odpowiedzcie, jak z wielu z was chce zostać apostołami? Myślę, że po prostu powinniśmy oceniać siebie według Bożych norm. To wszystko. Chciałbym, abyśmy kontynuowali rozważania na temat służby Pawła i rozpatrzyli kolejny jej aspekt, który został uwidoczniony w liście do Kolosan. Rozdział 1, wersety od 23 do 25. Przytoczmy najpierw werset 23 z pierwszego rozdziału. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Paweł użył tutaj greckiego słowa diakon, co znaczy sługa. Pisze w tym wersecie, że został sługą Ewangelii. My jesteśmy sługami, a nie korektorami czy poprawiaczami Ewangelii. Bóg błogosławi tym, którzy z pokorą przyjmują Jego słowa. W tym momencie Derek Prince wyszedł za mównicy, trzymając przed sobą Biblię i wyraził wolę podporządkowania się jej. Następnie zeskoczył z podwyższenia, ukląkł przed młodą kobietą w pierwszym rzędzie i zobowiązał się do służenia jej jako przedstawicielce Bożego ludu. Bez wcześniejszego umawiania się, młoda kobieta uklękła przed bratem Prince i zobowiązała się do służenia mu jako reprezentantowi usługujących Bożych sług. Był to z jej strony prawdziwy akt wiary, ponieważ musiała zaufać Panu, że pomoże jej przezwyciężyć wyraźną wadę wymowy. Następnie brat Prince powrócił na podwyższenie i kontynuował wykład z zamównicy. Postąpiłem tak samo w Afryce i było to jeszcze bardziej wstrząsające. Zwróciłem oczy w stronę Biblii i powiedziałem, że jestem sługą Biblii i sługą Kościoła. Szkoda, że nie mogliście oglądać twarzy afrykańskich pastorów w momencie, kiedy to uczyniłem. Jestem waszym sługą. Przybyłem tutaj, aby wam służyć. Z całego serca chcę dla was jak najlepiej i zrobię wszystko, żeby tak się stało i żebyście byli takimi, jakimi Bóg chce was widzieć, mówiłem im. Będę twoim sługą i sługą całego Kościoła. Przede wszystkim sługą Kościoła. Zrobię wszystko, co będę mogła, aby pomóc wam zbliżyć się do Boga i aby pomóc wam wypełnić Jego wolę w waszym życiu. Ostatnie zdanie wypowiedziała młoda kobieta z pierwszego rzędu. Być może myślicie, że przećwiczyliśmy to, ale tak nie jest. Powiem wam jeszcze, że ta młoda kobieta bardzo przedtem się jąkała. Bóg uwalnia ją od tego. Czy to prawda?
Amen.
Amen.
Thank you. Okay, now we're back. I want to
Chcę Ci powiedzieć, że to, co mi odpowiedziałaś, było piękne. Ostatecznie ja miałem możliwość zastanowić się nad tym, co powiem, a Ty nie miałaś takiej możliwości. Poza tym zostałaś nagrana na taśmę dla przyszłych pokoleń. Wróćmy do apostoła Pawła. W drugim liście do Koryntian, rozdziale 4, wersecie 5, Paweł twierdzi. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. W czasie nabożeństw i uwielbiania podkreślaliśmy znaczenie wywyższania Jezusa. Wywyższanie Jezusa jest niezwykle ważne. Chcę powiedzieć, że poprzez wczorajsze uwielbianie dostąpiłem wielkiego błogosławieństwa. Jednak nie możemy naprawdę wywyższyć Jezusa, jeśli najpierw nie powiemy nie ja, lecz Chrystus. W naszym życiu nie ma miejsca na rozdwojenie pod tym względem. Jeśli Jezus ma być Panem, to musimy odsunąć na bok własne egoistyczne zapędy i dać pierwszeństwo Jemu. Nasze ja powinno być na usługach Jezusa. To trudne dla każdego, a jeszcze trudniejsze dla kogoś takiego jak Paweł. Paweł był wychowany jako faryzeusz, Żyd w poczuciu własnej sprawiedliwości. Był całkowicie przekonany, że na całym świecie on i jego bracia są jedynymi ludźmi, którzy mają kontakt z Bogiem, mają prawo dostępu do Boga oraz że tylko oni znają Boga i mogą Go reprezentować. Później, w drodze do Damaszku, Paweł spotkał Jezusa. Spadł z osła na ziemię, stracił wzrok i musiał być prowadzony za rękę do Damaszku. Następnie Ananiasz modlił się za niego. Paweł odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Wtedy Bóg poinformował Pawła, że uczynił go posłańcem do pogan, nie Żydów. Słowo goj w języku hebrajskim oznacza poganina, każdego, kto nie jest Żydem. Mam nadzieję, że Żydzi, którzy z pewnością są tutaj wśród nas, nie obrażą się. Kto z was, nie Żydów, słyszał słowo goj? Ono oznacza nie Żyda. Nie jest obelżywe, ale na pewno pogardliwe i człowieka, którego się nim określa, uważa się za nieco gorszego. Paweł, ten dumny, arogancki, uważający się za sprawiedliwego faryzeusz, został przemieniony dzięki Bożej łasce i zaczął głosić Słowo Boże ludziom o najrozmaitszym pochodzeniu, z których wielu to zwykłe męty tego świata. Korynt był miastem portowym. Przyciągał ludzi różnego rodzaju, jak to zwykle w miastach portowych bywa. Paweł w pewnym momencie przypomniał wierzącym Koryntianom, że byli stręczycielami, homoseksualistami, pijakami, zdziercami, uprawiali nierząd. Innymi słowy, czynili wszystko, co jest podłe i wstrętne. I oto ten żydowski rabi przemówił do nich słowami: jesteśmy waszymi niewolnikami ze względu na Jezusa. Sądzę, że nie jesteśmy w stanie tak łatwo wyobrazić sobie, w jak wielkim stopniu Bóg musiał zmienić Pawła, aby zaczął rozumować w ten sposób. W tym miejscu chciałbym wam podać przykład z mojego osobistego życia, który oczywiście nie nawiązuje do tego, co działo się w życiu Pawła. Ponownie mam nadzieję, że nikogo nie urażę tym, co powiem. Od 1957 do 1961 roku byłem w Kenii kierownikiem szkoły dla nauczycieli, którzy mieli w przyszłości pracować w szkołach tego kraju. Wszyscy moi uczniowie byli czarni. Jechałem do Kenii z głębokim pragnieniem podzielenia się z nimi tym, co wiedziałem o Jezusie. Kiedy tam jechałem, prosiłem Pana o słowo. I Pan dał mi 9 werset z 4 rozdziału listu do Filipian. Nawiasem mówiąc, nigdy nie proście Pana o słowo, dopóki faktycznie nie chcecie czegoś od Niego usłyszeć. List do Filipian, rozdział 4, werset 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. Pan zwrócił moją uwagę na to, że łatwo nam wymagać od ludzi, aby robili to, czego nauczamy. Sprawa wygląda gorzej, gdy ludzie mają się wzorować na naszym postępowaniu. Pamiętam sierżanta, którego poznałem po tym, jak w 1940 roku powołano mnie do wojska. Stał daleko od nas na placu apelowym i krzyczał do nas: nie róbcie tego, co robię, róbcie to, co wam mówię. Wydaje mi się, że był bardzo szczery. Niektórzy chrześcijańscy duchowni i kaznodzieje powinni powiedzieć to samo: nie rób tego, co ja robię, rób to, co mówię. Paweł jednak pisze, że to nie jest właściwe. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. Te słowa były dla mnie wyzwaniem, kiedy jechałem do Kenii. Bóg dał mi także nadprzyrodzoną miłość do tych ludzi. Mogę za nią Bogu tylko dziękować, bo nie pochodziła ze mnie. Osobiście wychowałem się w bardzo białym społeczeństwie. Biali ludzie w Kenii wyglądali egzotycznie, jak białe plamy w krajobrazie, i nie pasowali do niego. Według mnie czarni ludzie byli i są piękni. Ruth twierdzi, że jak zobaczę w zgromadzeniu czarnego człowieka, to mówię do niego, nawet jeśli obok siedzi 500 białych ludzi. Z pewnością wiecie wszystko o moim pochodzeniu. Nie chodzi o chełpienie się, ale faktem jest, że uczyłem się w Eton, a następnie w King's College w Cambridge. Pod względem społecznym i pod względem wykształcenia znajdowałem się na najwyższym szczeblu brytyjskiego społeczeństwa. Nie mówię tego, aby się chełpić, stwierdzam po prostu obiektywny fakt. Kiedy stałem tam w Kenii przed czarnymi mężczyznami i kobietami, pytałem sam siebie, czy rzeczywiście potrafię im głosić nie siebie, ale Pana Jezusa Chrystusa. Zastanawiałem się, czy potrafię być ich niewolnikiem dla Jezusa. A wierzcie mi, że w Afryce słowo niewolnik ma szczególne znaczenie. Dziękuję z całego serca Bogu za to, że byłem w stanie to robić, czego rezultaty są widoczne. 20 lat po opuszczeniu Kenii przyjechaliśmy tam z Ruth ponownie, tym razem z naszą adoptowaną córką, która urodziła się w Kenii. Opowiadałem wam wczoraj o tym. Nikogo nie uprzedziliśmy o naszym przyjeździe. W międzyczasie również niewiele z tamtymi ludźmi korespondowałem. Ale kiedy przyjechaliśmy, byłem traktowany po królewsku. Kenijczycy nie potrafili nawet wyrazić swojej wdzięczności. Tak była wielka. Tego się nie da opisać. Mówili o mnie: to jest człowiek, który założył naszą szkołę. Jeśli chcesz mieć życzliwość i względy w oczach Afrykańczyków, to zainicjuj u nich działalność instytucji oświatowej. Nic więcej nie musisz robić. Zapytali mnie o dziewczynkę, którą zabrałem 20 lat wcześniej. Nie mogli uwierzyć, że jest już dorosła. Byli zaszokowani, że nie mogli porozumieć się z nią w jej ojczystym języku. Na podstawie tych wydarzeń przekonałem się, że to, co zasiejemy, to i zbierzemy. Co zasiejemy, to będziemy zbierać. Nie mówię tego, aby się wywyższać, ale wspominam tę historię, bo była ona dla mnie wielką lekcją. Powróćmy do głównego wątku naszego wykładu. Każdy z nas jest powołany do służenia, bez względu na to, czy jest liderem, czy nie. W liście do Galacjan, rozdział 5, werset 13, Paweł powiada: bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.
Jeśli macie problemy ze starą naturą, to radzę, abyście próbowali służyć innym. Służenie jest dobrą odtrutką na cielesność. Jesteście wolni, zostaliście wyzwoleni, ale zostańcie sługami jedni drugich. Piotr nawołuje, pierwszy list Piotra, rozdział 5, werset 5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Jeśli nawet we współczesnym świecie tak nie jest, to wiemy, że właściwą jest sytuacja, kiedy młodsi szanują starszych, służą im i są wobec nich ulegli. Większość społeczeństwa nie respektuje tej zasady. Piotr jednak nie poprzestaje na tym i powiada dalej. Wszyscy przyobleccie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Chcę podkreślić, że w pewnym sensie każdy jest komuś poddany. Osobiście wierzę, że żony powinny być poddane mężom, ale to nie wszystko, bo czytamy też, że jedni drugim mamy być poddani. Podstawowa zasada jest taka, że każdy z nas jest komuś poddany. Wrócimy za chwilę jeszcze do 5 rozdziału 1 listu Piotra, a teraz przeczytajmy urywek z listu świętego Pawła do Efezjan, rozdział 5, werset 21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To pierwszy rodzaj podległości. Następnie Paweł powiada, werset 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Jednak mąż, który mówi do żony, masz mi być poddana, ujmuje tylko pół prawdy, dlatego że przede wszystkim mamy być poddani sobie nawzajem. Żeniłem się dwukrotnie. Bóg dał mi za każdym razem niezwykle inteligentną żonę. Byłbym bardzo głupi, gdybym nie słuchał ich rad. Moje żony dostrzegały bardzo wiele takich rzeczy, których ja bym nigdy sam nie dostrzegł. Nigdy nie przyjmowałem postawy tego rodzaju. Jestem szefem i podejmuję decyzje, a ty po prostu rób to, co ci każę. Zawsze maksymalnie korzystałem z wszystkich dobrych rad moich żon. Nie sądzę, abyśmy naprawdę mieli jakiekolwiek problemy z uległością wobec siebie. Kilka lat temu rozmawiałem w Stanach Zjednoczonych z pewnym dobrze znanym baptystycznym kaznodzieją na temat małżeństwa. W pewnym sensie zwrócił się do mnie o poradę. Poza domem odnosił bardzo duże sukcesy, miał duży kościół i tak dalej. Natomiast nie układały mu się stosunki z żoną. Powiedział mi, że któregoś dnia naprawdę stanęli przed problemem uległości w ich małżeństwie. Powiedział do żony, że zgodnie z tym, co podaje Paweł, list do Efezjan, rozdział 5, werset 22, ma mu być poddana. Na to żona odpowiedziała, że szczerze mówiąc nie sądzi, żeby miała być mu poddana, a patrząc na niego nie widzi żadnego powodu, aby to robić. Doszli do takiej sytuacji w swoim małżeństwie, że koniecznie musieli zrobić coś z tym problemem. Postąpili bardzo mądrze. Uklękli, ale czuli, jakby zimny wiatr wiał przez pokój. Powiedzieli jednak, ze względu na bojaźń Bożą. To był dobry początek. Bojaźń Pańska jest powodem, dla którego poddajemy się jedni drugim. To bojaźń Boża powinna nas skłaniać do wzajemnej uległości. Wróćmy do 1 listu Piotra, rozdziału 5, wersetu 5. Także młodsi, bądźcie poddani starszym, według Biblii Gdańskiej. Tak powinno być. Dzisiaj niektórzy się z tym nie zgadzają, ale w Kościele właśnie tak powinno być. Piotr nakazuje dalej. a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. W Kościele każdy powinien być uległy i poddany. Potem Piotr mówi, przyobledźcie się w szatę pokory względem siebie, według Biblii Warszawskiej. W tym urywku w języku greckim występuje bardzo żywa metafora, której przekłady Nowego Testamentu dokładnie nie oddają. Słowo przetłumaczone tutaj jako szata faktycznie oznacza fartuch, który nosili tylko niewolnicy. Piotr mówi tutaj, abyśmy względem siebie przyoblekli fartuch niewolnictwa. Innymi słowy, chodzi o to, abyśmy okazywali, że jesteśmy niewolnikami jedni drugich. Dalej, w tym samym piątym wersecie, Piotr cytuje Stary Testament. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Werset szósty. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Chcę wskazać na dwie sprawy związane z pokorą. Po pierwsze, pokora nie jest wynikiem emocji, ale decyzji. Nie musisz odczuwać pokory, ale musisz chcieć być pokornym. Po drugie, Bóg tego za nas nie zrobi. Pozostajemy w sprzeczności z Biblią, kiedy mówimy, Boże, spraw, abym był pokorny. Bóg mówi, Ty się ukusz. Pokora jest czymś, co musi wyjść od każdego z nas osobiście. Wymaga decyzji. Pozwólcie, że to, co powiedziałem, zilustruję przykładem z działalności Jezusa. W Ewangelii Łukasza, rozdział 14, wersety od 7 do 10, czytamy. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Jaka nauka płynie z tego podobieństwa, powiemy sobie za chwilę. Jest ona zawarta w następnym wersecie. Teraz chcę podkreślić, że chodzi tutaj właśnie o decyzję. Przechodzisz na przyjęcie i wszystkie stoły są wolne, także główny stół na samym przodzie. Co robisz w takiej sytuacji? Musisz podjąć decyzję, gdzie usiąść. Jeśli jesteś niemądry, to pomaszerujesz do przodu i zajmiesz miejsce przy głównym stole. Kiedy przyjęcie się rozpocznie i ludzie zaczną zajmować miejsca, przyjdzie mistrz ceremonii i powie, przepraszam, ale nie możesz tu siedzieć. To miejsce jest zarezerwowane dla kogoś ważniejszego. Będziesz musiał stać, odejść od tego stołu i skryć się w jakimś kącie. Dlatego Jezus mówi, abyśmy tak nie postępowali. Postępujemy nieroztropnie, kiedy pchamy się do przodu. Jezus powiada, że mamy poszukać najmniej honorowego stołu i przy nim usiąść. W sytuacji, kiedy zaistnieje potrzeba zmiany miejsca, to będzie tylko jedna możliwość. Zajęcie lepszego miejsca bliżej głównego stołu. Każdy z nas od czasu do czasu styka się z podobnymi sytuacjami. Możemy zasiąść przy głównym stole albo przy najbardziej oddalonym. Decyzja należy do nas. Nie wiem, czy znacie pewien poemat Baniana, którego nigdy nie zapomnę i który ciągle mi towarzyszy. Występuje w nim bardzo proste stwierdzenie. Kto jest na dole, nie musi się bać, że spadnie. Poza tym nie ma w kimś takim dumy. Pokornego Bóg zawsze będzie prowadził. Z dołu wiedzie droga tylko w jedną stronę, do góry. Ty decydujesz, jakie miejsce zajmiesz. W 11 wersecie 14 rozdziału Ewangelii Łukasza Jezus podsumowuje całe to podobieństwo następującymi słowami. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zatem to, co powiedziałem na samym początku wykładu, jest prawdą. W pewnym sensie sami decydujemy o tym, jak wysoko zajdziemy, a rozstrzyga o tym fakt, od jakiego stanowiska zaczniemy. Nie chcę przez to powiedzieć, że po prostu samowolnie i arbitralnie podejmujemy taką decyzję. Chcę przez to powiedzieć, że Bóg nie może ci zaprowadzić tam, gdzie chciałby cię widzieć, dopóki nie zdecydujesz się na zajęcie najniższego miejsca. Na zakończenie chciałbym was zainteresować jeszcze jednym bardzo żywym obrazem z Ewangelii Jana. Mam na myśli te słowa Jana Chrzciciela, w których przedstawił Izraelowi Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety od 29 do 34. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: za Mną idzie mąż, który był przede Mną, bo pierwej był niż Ja. I Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc: widziałem Ducha stępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na Nim. I Ja go nie znałem, lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz Tego, na którego Duch stępuje i na Nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że Ten jest Synem Bożym. Występują tu dwa stworzenia dobrze nam znane: baranek i gołębica. Bóg powiedział do Jana: patrz, na kogo usiądzie gołębica i na kim pozostanie, gdyż będzie to Ten, o którym chcę, abyś świadczył. Jan powiedział o Jezusie: oto Baranek Boży. Wynika z tego bardzo prosty wniosek, że gołębica, która symbolizuje Ducha Świętego, szuka takiego charakteru i takiej natury, na których mogłaby spocząć. To natura i charakter baranka. Duch Święty nie szukał byka ani lwa, ale szukał baranka. Na Nim Duch Święty chciał spocząć i z Nim chciał pozostać. Jeśli chcemy, aby Duch Święty spoczywał na nas, to musimy mieć taką naturę, której On szuka, czyli naturę baranka. Czym według Biblii charakteryzuje się baranek? Dużo cech można by wymienić, ale są to przede wszystkim czystość, łagodność i życie złożone w ofierze za innych. Wierzę, że tego właśnie Duch Święty szuka. Jeśli znajdzie kogoś, kto kształtuje w sobie naturę baranka, to chętnie na nim spocznie i z nim pozostanie. Jeden z problemów w ruchach zielonoświątkowym i charyzmatycznym polega na tym, że słusznie kładąc nacisk na potrzebę duchowej mocy, jednocześnie niestety zaniedbaliśmy inne aspekty chrześcijańskiego życia, takie jak nasza natura i charakter. Ludzie, którzy skupiają się tylko na mocy, pomijając pozostałe aspekty, w końcu niszczą samych siebie i innych. Wierzę, że najpilniej potrzebujemy teraz świeżej wizji Baranka Bożego. Na zakończenie chcę Wam powiedzieć: oto Baranek Boży. Przyjrzyjcie się dobrze Jezusowi i poproście Boga, aby dostroił Waszą naturę do Jego natury. Duch Święty będzie szczęśliwy, mogąc przebywać z Wami. Niech Was Bóg błogosławi.